Lektury na ucho. Albert Camus, Dżuma.
W każdym razie mniej więcej w tym właśnie czasie nasi współobywatele zaczęli się niepokoić. Począwszy bowiem od 18 kwietnia, fabryki i składy wyrzucały setki trupów szczurzych. W pewnych wypadkach musiano dobijać zwierzęta, których agonia trwała zbyt długo. Ale od peryferii aż do centrum miasta, wszędzie, którędy tylko przechodził doktor Rieu, wszędzie, gdzie gromadzili się nasi współobywatele, szczury leżały stosami w kubłach na śmieci albo długimi szeregami w rynsztokach. Od tego dnia sprawą zajęła się prasa wieczorna. Zapytywała, czy zarząd miejski zamierza działać i jakie pilne środki ma na uwadze, by uchronić obywateli od tego odrażającego najazdu. Zarząd miejski nic nie zamierzył i nic nie miał na uwadze, ale zaczął od tego, że zebrał się na posiedzenie, aby się zastanowić.
Są lata 40. XX wieku. W algierskim mieście Oran pewnego kwietniowego dnia nagle pojawiają się szczury. Zdychają na chodnikach, w piwnicach, nie reagują na ludzi. Początkowo nie budzi to jeszcze niepokoju mieszkańców, jednak po jakimś czasie zaczynają chorować ludzie. Pierwszą ofiarą tajemniczej choroby pada dozorca domu, w którym mieszka doktor Rieu, jeden z głównych bohaterów powieści. Doktor kontaktuje się ze swoimi kolegami lekarzami i okazuje się, że przypadków śmierci z powodu dziwnej gorączki jest coraz więcej. Słowo dżuma pada po raz pierwszy w rozmowie doktora Rieu z jego starszym kolegą Castelem. Obaj są pełni niedowierzania. Jak to? Dżuma w XX wieku? Dżuma, zwana także czarną śmiercią, to ostra zakaźna choroba, na którą chorują przede wszystkim szczury, ale także ludzie. Ze szczurów na ludzi zarazę przenoszą pchły, a potem chorzy zakażają zdrowych w bezpośrednim kontakcie. Ofiar dżumy było na przestrzeni wieków 100 milionów. W samym tylko wieku XIV na dżumę zmarła 1/4 mieszkańców Europy, czyli około 25 milionów. Ponieważ dżuma uważana była za karę Bożą, w XIV wieku postanowiono zrzucić winę na Żydów. Wielu z nich zostało zabitych od razu. Innym udało się uciec do Europy Wschodniej. Przerażenie chorego w dawnych wiekach mógł wzbudzić sam strój lekarza, ubranego w skórzane szaty, rękawiczki i kapelusz z szerokim rondem oraz straszną maskę, przypominającą dziób ze szklanymi oczami i nozdrzami. Dlaczego więc tak trudno wypowiedzieć słowo dżuma, a potem jeszcze trudniej epidemia? To proste. Ludzie boją się głośno wypowiadać słowa budzące strach, bo obawiają się, że w ten sposób przyczynią się do ich urzeczywistnienia. Pierwsze plakaty, które pojawiają się po zebraniu w prefekturze, nie mówią o dżumie wprost. Nie nazywają tajemniczej gorączki nawet zakaźną. Jednak trzeba w końcu ogłosić stan epidemii, a zaraz potem następuje zamknięcie miasta. Nagle i nieoczekiwanie zostają rozdzielone rodziny. Ludzie, którzy się kochają, są przerażeni perspektywą długiego rozstania. Na początku jeszcze władze zezwalają na powrót do miasta osób, które nie boją się podjąć tego ryzyka. Ale potem mieszkańcy Oranu sami zniechęcają najbliższych gotowych wrócić. Zagrożenie śmiercią jest zbyt duże. Mieszkańcy tego wówczas 200-tysięcznego miasta zostali skazani na swoiste wygnanie. Dla wielu z nich jest to wygnanie przeżywane we własnym domu. Gorzej czują się ci, którzy przyjechali do miasta prywatnie bądź służbowo i nie mogą z niego wyjechać. Na pewnym poziomie życie w mieście toczy się dalej. Otwarte są kina, ciągle pełne, choć po jakimś czasie wyświetlają ciągle te same filmy. Oblężenie przeżywają restauracje i kawiarnie. Są nie tylko możliwością pewnej formy rozrywki, pretekstem do wyjścia z domu czy odmienienia monotonii codziennego menu, ale również okazją do niejako usprawiedliwionego wypicia alkoholu, którego wówczas w Oranie pije się dużo. Najbardziej dramatyczne sceny rozgrywają się w domach, gdzie przybywają chorzy na dżumę. Rodzina musi ich zgłosić, przychodzi lekarz stwierdzić zakażenie, a potem trzeba chorego odizolować od rodziny, przenieść do szpitala. Wtedy rozpoczyna się rozpacz bliskich, próby ominięcia restrykcyjnych przepisów, błagania, aby chorego nie zabierać. Wzrasta strach, że ci zabrani nigdy już nie wrócą i będą umierać w samotności. Nawet pogrzeby zostały odarte ze swojej powagi i podniosłości. Wykopane zostały dwa głębokie doły, do których wrzucane są ciała kobiet i mężczyzn. Początkowo zostaje zachowana zasada odrębności płci, potem przestaje obowiązywać. Stare miejskie krematorium też musi pracować pełną parą. Czytelnik powinien czuć się uprzedzony, przynajmniej w sprawie odejścia ludzi czy obrządków pogrzebowych, ponieważ narrator, przedstawiając miasto Oran jeszcze przed epidemią, tak pisał o śmierci w tym mieście.
W Oranie jednak klimat, waga załatwianych interesów, błaha dekoracja, szybki zmierzch, jakość rozrywek, wszystko wymaga dobrego zdrowia. Chory czuje się tu bardzo samotny. Pomyślcie więc o kimś, kto ma umrzeć w pułapce, oddzielony od innych setkami ścian trzeszczących od żaru, gdy w tej samej chwili cała ludzkość rozmawia przez telefon lub w kawiarniach o wekslach, frachtach morskich i dyskontach. Zrozumcie, jak niewygodna jest śmierć, nawet nowoczesna, jeśli zjawi się niespodziewanie w skwarnym mieście.
Kim jest narrator Dżumy przedstawiający się początkowo jako kronikarz? Swoją tożsamość zdradza nam dopiero pod koniec powieści. To dr Bernard Rieu, który pierwszy staje do walki z epidemią i będzie ją prowadził do końca zarazy. Ma około 35 lat i jak zapisuje w swoich notatkach Jean Tarou, wygląda trochę na sycylijskiego chłopa ze swoją opaloną skórą, czarnym włosem i ubraniami zawsze w ciemnych kolorach, w których jest mu jednak dobrze. Sytuacja doktora jest bardzo trudna. Tuż przed wybuchem epidemii wysłał do sanatorium swoją chorą żonę, za którą bardzo tęskni, a z którą przez czas epidemii nie ma kontaktu. Na czas nieobecności żony do Rie przyjeżdża matka, aby prowadzić mu dom. Doktor się nie oszczędza. Całe dnie spędza poza domem, odwiedza chorych, czuwa przy ich łóżkach. Zyskuje wielkiego sprzymierzeńca w osobie wspomnianego już Jeana Tarou. Człowieka, który sprowadził się do Oranu niedługo przed epidemią i był człowiekiem dość zamożnym, aby żyć ze swoich dochodów. Nie wiadomo skąd przybył i dlaczego wybrał akurat Oran. On również stoi na stanowisku, że dżumę należy zwalczać za wszelką cenę i oferuje doktorowi pomoc w tworzeniu formacji sanitarnych, złożonych z ochotników gotowych do walki z chorobą. Do tej dwójki dołącza również Joseph Grand, niepozorny urzędnik, który podejmuje się sporządzania statystyk choroby. Ci trzej mężczyźni, połączeni wspólnym celem, serdecznie się zaprzyjaźniają i będą się wzajemnie wspierać w trudnych momentach. Wsparcie w walce z epidemią okaże im również dziennikarz Raymond Rambert, choć nie zaangażuje się od razu. Przybył on do Oranu, aby napisać reportaż o warunkach higienicznych życia Arabów i tak jak inni został uwięziony w mieście. Rambert nie chce się pogodzić ze swoją sytuacją. Niedawno poznał kobietę, z którą chciałby spędzić resztę życia, ale znajomość nie jest jeszcze zbyt długa i dziennikarz obawia się, że może nie wytrzymać próby izolacji. Uważa swoją sytuację za wyjątkową i domaga się specjalnego traktowania. Głośno mówi, że epidemia nie dotyczy go w żadnym stopniu, bo przecież nie należy do tego miasta, nie czuje więzi z jego mieszkańcami. Kiedy oficjalne drogi uzyskania pozwolenia na wyjazd z Oranu zawiodą, zaczyna spotykać się z ludźmi z półświatka, którzy za pieniądze podejmują się wyprowadzić go z miasta. Rambert zmienia swoje nastawienie, kiedy dowiaduje się, że dr Rie także jest rozdzielony ze swoją żoną, a przecież nie traktuje tego jako jakiegokolwiek usprawiedliwienia w zwalczaniu dżumy. Dziennikarz deklaruje swoją pomoc w formacjach sanitarnych do czasu opuszczenia miasta. Kiedy jednak jego ucieczka ma zostać sfinalizowana, wycofuje się i postanawia zostać w mieście. Dochodzi do wniosku, że dżuma dotyczy również jego i że byłoby mu wstyd wyjechać i być szczęśliwym wobec nieszczęścia tych, których by porzucił w zadżumionym mieście. Dżuma odmienia czasem zatwardziałe serca. Sędzia śledczy Otton, człowiek sztywny i nieczuły, traktujący swoją rodzinę z góry, doznaje wstrząsu na wieść o zakażeniu, a później śmierci swojego synka Filipa. Do tej pory sędzia dał się poznać jako ktoś, kto nigdy nie okazuje swoich uczuć. Swoje dzieci dosłownie tresował podczas obiadów w restauracji. Mówił im same nieprzyjemne rzeczy. Był nieustraszonym strażnikiem formy i konwenansu. Pierwsza szczelina w tej niemal nieludzkiej postaci pojawia się, kiedy Rie decyduje o zabraniu jego synka do szpitala, a rodzina musi rozdzielić się ze względu na kwarantannę. Sędzia trafia do obozu izolacji na stadionie. Kiedy kończy się czas kwarantanny, bierze urlop w pracy, by powrócić do administracji obozu. Mówi, że w ten sposób będzie bliżej swojego zmarłego synka. Synkowi pana Otton jako pierwszemu zostało podane serum, opracowane i wytwarzane przez doktora Castella. Nie uchroni go ono od śmierci, ale przedłuża jego walkę z chorobą. Dla Filipa oznacza to niewyobrażalną, długą mękę. Jest natomiast nadzieją dla innych, bo jest dowodem na to, że serum działa. Śmierć dziecka, jego agonia robią przygnębiające wrażenie na wszystkich, którzy są ich świadkami. Zmieniają też radykalnie poglądy ojca Panelu, uczonego i wojującego jezuity, który wygłosił w czasie tygodnia modlitw przy akompaniamencie ulewnego deszczu pamiętne kazanie. Zaczął je od zapamiętanego przez wszystkich zdania. Bracia moi, doścignęło was nieszczęście. Bracia moi, zasłużyliście na nie. Dalej jego kazanie utrzymane było w podobnym duchu.
Jeśli dziś dotknęła was dżuma, to znaczy, że chwila zastanowienia nadeszła. Sprawiedliwi mogą być bez obawy, ale słusznie drżą źli. W ogromnej stodole świata nieubłagany bicz wybije zboże ludzkie, a słoma zostanie oddzielona od ziarna. Będzie więcej słomy niż ziarna, więcej powołanych niż wybranych, i tego nieszczęścia nie chciał Bóg. Zbyt długo ten świat paktował ze złem. Zbyt długo liczył na miłosierdzie boskie. Wystarczyła skrucha i wszystko było dozwolone. A do skruchy każdy czuł się mocny. Dozna jej w odpowiedniej chwili. A zatem najłatwiej było popuszczać sobie cugli. Miłosierdzie boskie uczyni resztę. Tak, to nie mogło trwać. Bóg, który tak długo pochylał nad ludźmi tego miasta twarz pełną litości, zmęczony czekaniem, zawiedziony w swej wiekuistej nadziei, odwrócił oczy.
Ojciec Panelu wypomina wiernym, że nie dość czczą i kochają Boga. Twierdzi, że ich niedzielne wizyty w kościele i przyklękanie przed ołtarzem od czasu do czasu nie wystarczają Bogu. A ponieważ wierni nie chcą przychodzić do Boga, on zesłał na nich dżumę, aby obudzić ich z beztroski. Nazywa Oran miastem grzechu i przypomina, że na takie miasta jak biblijne Sodoma i Gomora Bóg zsyłał swoje plagi. Teraz zasłużyli na to mieszkańcy Oranu. Zapewnia jednocześnie, że w każdym cierpieniu kryje się doskonałe światło wieczności. Moment przemiany nadchodzi w dniu, kiedy Panelu wraz z Rie, Taru, Rembe jest świadkiem agonii i śmierci małego Filipa Otton. Niedługo po tym wydarzeniu jezuita znowu wychodzi na ambonę, aby wygłosić kazanie, któremu tym razem towarzyszy wielki wiatr. Jego ton jest łagodniejszy niż za pierwszym razem. Ale co najważniejsze, nie mówi już wy, ale my. Nie oddziela się od mieszkańców miasta. Mówi o trudności rozróżnienia tego, co jest wewnątrz zła. Bywa bowiem zło konieczne, na przykład Don Juan w piekle, i zło bezużyteczne, na przykład cierpienie dziecka.
Jeśli jest bowiem sprawiedliwe, że piorun uderza w niedowiarka, nie można zrozumieć cierpień dziecka. I doprawdy, nie ma na ziemi nic ważniejszego od cierpienia dziecka, lęku, jakie to cierpienie przynosi, i racji, jakie trzeba dla niego znaleźć. Wszystko inne w życiu ułatwia Pan Bóg. I zanim dojdzie do tego punktu, religia nie ma zasług. Natomiast tu przypiera nas do muru. Tak więc jesteśmy pod murami dżumy i w ich śmiertelnym cieniu musimy odnaleźć dla siebie dobrodziejstwo. Ojciec Panelu odmawia sobie nawet łatwych korzyści płynących z przedostania się przez ten mur. Wygodnie byłoby mu powiedzieć, że rozkosze czekające dziecko mogą wynagrodzić jego cierpienia, ale doprawdy nic o tym nie wie. Któż mógłby bowiem twierdzić, że wieczna radość może wynagrodzić chwilę ludzkiego cierpienia? Na pewno nie byłby to chrześcijanin, którego Pan zaznał cierpień na ciele i duszy. Nie. Ojciec Panelu pozostanie u stóp muru, wierny tej męce, której symbolem jest krzyż, twarzą w twarz z cierpieniem dziecka. I powie bez lęku tym, którzy go dziś słuchają. Bracia moi, Chwila nadeszła. Trzeba we wszystko uwierzyć albo wszystkiemu zaprzeczyć. A któż spośród was ośmieliłby się wszystkiemu zaprzeczyć?
Jednak w mieście są i tacy, którzy cieszą się z epidemii. Kota, któremu grozi aresztowanie, w czasie dżumy prowadzi ożywione życie towarzyskie, jest pełen spokoju i radości, bo wie, że póki epidemia się nie skończy, nikt się nim nie zainteresuje. Oto sytuacja w zadżumionym mieście. Wszystko opisane zostało tak szczegółowo i realistycznie, że czytelnik gotów jest uwierzyć w dżumę, która nawiedziła miasto Oran w latach 40. XX wieku. A przecież żadnej epidemii w tym czasie w mieście nie było. Jaki jest więc cel opisywania zdarzenia, którego nie było? Sam Camus w motcie do powieści wyjaśnia to słowami Daniela Defoe. Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inne, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście przez coś innego, co nie istnieje. Dżuma jest bowiem powieścią paraboliczną. Można odczytywać ją dosłownie i na jej drugim, pozornie ukrytym poziomie. W odczytaniu dosłownym jest powieścią realistyczną, zachowuje zasadę prawdopodobieństwa życiowego. Kiedy przechodzimy na poziom głębszy, staje się uniwersalną przypowieścią o złu, które często niespodziewanie dotyka ludzi i każe im się określić, zająć stanowisko. Narrator w takiej powieści jest obiektywny, nie ocenia. To czytelnik musi zdecydować, co myśleć o ludziach, ich zachowaniach, sytuacjach, w których się znaleźli. Dżuma powstała na podstawie osobistych przeżyć autora, który przeżył lęk związany z wojną, z poczuciem zagrożenia, z rozstaniami. Ale błędem byłoby odczytywanie tej powieści jako utworu o wojnie. To znacznie ograniczyłoby jej uniwersalny charakter. Zło przybywa do nas pod różnymi postaciami. Wojna jest tylko jedną z nich, tak jak epidemia. Aby dobrze zrozumieć, co pisarz chce nam powiedzieć, trzeba najpierw przyjąć słowa wygłoszone przez Taru. Każdy z nas nosi w sobie dżumę. Nikt bowiem, nikt na świecie nie jest od niej wolny. Z historii jego życia opowiedzianej pewnego dnia doktorowi Rieu wynika ważna nauka. Zła nie wolno zwalczać innym złem. Takie zachowanie świadczy o tym, jak bardzo jesteśmy zainfekowani. Przestajemy widzieć istotne do tej pory wartości, zadufani w sobie, przyznajemy sobie moralne prawo do czynienia zła. Często wynika to z chęci odwetu, potrzeby oskarżenia i ukarania kogoś za to, że przeżywaliśmy cierpienie. Przez wiele wieków to naród żydowski był kozłem ofiarnym. Żydzi byli oskarżani o wielkie nieszczęścia, które przeżywała Europa, ponieważ byli przybyszami i nikt się za nimi nie wstawiał. Epidemia w powieści kończy się po 10 miesiącach trwania. Odchodząc, zabiera ze sobą ostatnie ofiary. Między innymi Jeana Taru, z którym dr Rieu serdecznie się zaprzyjaźnił. Rieu traci także żonę, która umiera w sanatorium. Lekarz płaci wysoką cenę za wygraną z dżumą. Wie, że nie jest to wygrana ostateczna, zło wróci. A my, ludzie, zadbamy o to, by miało się dobrze. Powieść Camus zmusza nas do refleksji, jak my zachowalibyśmy się w sytuacji kryzysowej. Do niedawna wydawać by się mogło, że zło powszechne nam nie grozi. Pełni buty przekonania o własnej nieomylności pozwalaliśmy sobie na systematyczne niszczenie świata. Co tam? Po nas choćby i potop. Niedostatecznie przerażały nas doniesienia o globalnym ociepleniu, o degradacji środowiska naturalnego. I wtedy świat zaatakowała pandemia. Nie jest ona oczywiście żadną karą za to, co zrobiliśmy, ani też nieszczęściem zesłanym na świat przez siłę wyższą. Jest jednak dla ludzkości lekcją pokory. Rok temu, kiedy ogłaszano pierwszy lockdown, ludzie patrzyli w przyszłość z optymizmem. Miał przecież trwać 2 tygodnie, może miesiąc. A jednak nie potrafimy ostatecznie pokonać pandemii, która ma nam przypomnieć, że zło na świecie nigdy nie umiera i że naszym obowiązkiem jest się mu przeciwstawić. Ciągle powinniśmy mieć w pamięci słowa doktora Rieu, który przestrzega nas przed zbytnią pewnością siebie.
Słuchając okrzyków radości dochodzących z miasta, Rieu pamiętał, że ta radość jest zawsze zagrożona. Wiedział bowiem to, czego nie wiedział ten radosny tłum i co można przeczytać w książkach. Że bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika. Że może przez dziesiątki lat pozostanie uśpiony w meblach i bieliźnie. Że czeka cierpliwie w pokojach, w piwnicach, w kufrach, w chustkach i w papierach. I że nadejdzie być może dzień, kiedy na nieszczęście ludzi i dla ich nauki dżuma obudzi swe szczury i pośle je, by umierały w szczęśliwym mieście.
Czytali Paweł Gładyś i Magdalena Kozikowska-Pieńko. Scenariusz Ewa Niwińska-Lipińska. Reżyseria Maciej Wiktor. Wykorzystano fragmenty dżumy Alberta Camus w tłumaczeniu Joanny Guze.